krok w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Stwierdził, że przepis, w którym poprzedni rzecznik pełni funkcję aż do wyboru następcy, jest niekonstytucyjny. Sprawa jest szeroko komentowana. W mediach padają zdania, że postkomunistyczny prokurator zlikwidował demokratyczną instytucję wolnej Polski. Dziś porozmawiamy także z posłem Andrzejem Sośnierzem o roszadach na polskiej scenie politycznej, a może ich być niedługo już całkiem sporo. Także będzie się działo, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa.
A naszym wirtualnym gościem będzie też poseł Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia. W drugiej części programu porozmawiamy właśnie o tych transferach, odejściach, profesorze Maksymowiczu,
atakach, hakach, zdradach i tak dalej.
To w drugiej części programu, a na początek dzisiejszy wyrok o 9 rano został ogłoszony. Trybunał, zacytuję, zaznacza, że sprawa, w której zapadł wyrok, nie dotyczy ani konkretnego Rzecznika Praw Obywatelskich, ani Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich jako takiego, tak tłumaczy sędzia Piotrowicz. Zaskarżony przepis stanowi, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego rzecznika. Można by uznać, że jest to przepis kreujący organ pełniącego obowiązki RPO, mówi Piotrowicz. Zaznaczył, że w praktyce sprawiłoby to, że RPO nie byłby ograniczony kadencją. No i stwierdzili, że jest to przepis niekonstytucyjny, ale ten wyrok tego Trybunału wejdzie w moc 3 miesiące od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli na początku jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie ogłoszony w Dzienniku Ustaw, to pamiętamy,
też taki rozwój te przypadków przewidziałem, pamiętacie
Państwo,
parę dni temu.
I potem jeszcze 3 miesiące, także no jeszcze może być minimalnie 3 miesiące, jeżeli by dziś został opublikowany, no a maksymalnie to nawet nie wiadomo ile. Jak spodziewałeś się tego, wiemy o tym, padają zdania, tak jak już mówiliśmy, że postkomunistyczny prokurator zlikwidował demokratyczną instytucję wolnej Polski. Oczywiście chodzi o prokuratora Piotrowicza. Adam Bodnar mówi, że do czasu wejścia w życie wyroku dalej wykonuje zadania Rzecznika Praw Obywatelskich. Powiedział, że albo parlament wybierze nowego rzecznika, co byłoby najbardziej pożądane. Drugi scenariusz jest moim zdaniem znacznie bardziej niebezpieczny, mówi. Uchwalenie nowej ustawy doprowadzi do wprowadzenia kogoś, kto będzie kimś w rodzaju komisarza, a nie będzie Rzecznikiem Praw Obywatelskich. To takie najbardziej pisowskie rozwiązanie, żeby jakiegoś sobie przegłosować komisarza i on będzie pełnił obowiązki. Już wtedy by pewnie mógł być niekonstytucyjny, znaczy w sensie bez kadencji i długo.
No mówiłem, że
wtedy
to
by
jest,
się nie spieszyło z wybraniem.
Że to jest ekipa rządząca o mentalności katokomunistycznej, czyli ci komisarze, no to wiecie, to właśnie w Rosji Sowieckiej wszędzie byli komisarze podlegli partii. Na czele partii stał jakiś wódz partii, narodu, czy tam czego. No to teraz dokładnie taki system buduje Prawo i Sprawiedliwość. Widać, że Jarosław Kaczyński i ci klakierzy, którzy są koło niego, no mają tak komunizmem zryte berety, że oni inaczej nie potrafią zarządzać państwem.
Jak myślisz, czy to, no bo rzeczywiście Polacy protestują, Polacy, no mówię głównie, na razie słychać głosy i profesorów, jakichś tam polityków lewicy, no ale dzisiaj już możemy zdradzić, rozmawialiśmy właśnie z posłem Andrzejem Sośnierzem, on też krytykuje ten wyrok, no chociaż on jest przecież w tej Zjednoczonej Prawicy, czyli właśnie to z tej formacji wyszedł ten wniosek o w ogóle o tą sprawę.
Dlatego w koalicji rządzącej rozróżniam na takich bezkrytycznych lokali Kaczyńskiego i ludzi rozsądnych, którzy znaleźli się tam z różnych powodów. Do nich właśnie posła Sośnierza zaliczam, nie tylko, zresztą jest więcej takich ludzi. I oni też są tym zniesmaczeni, to tak delikatnie mówiąc, no ale za chwilę oddamy głos panu posłowi, to nie będę wyprzedzał. Ja tylko przypomnę państwu, że kilka dni temu przewidziałem taki rozwój sytuacji. Myślałem troszeczkę, że technicznie inaczej to załatwią, że no ogłoszą, że to jest przepis niekonstytucyjny w tym Trybunale, ale nie ogłoszą w Dzienniku Ustaw przez długi czas. To jeszcze oczywiście mogą zrobić, ale od razu już sobie dali taki trzymiesięczny czas, gdzie będzie taka sytuacja przejściowa, powiedzmy. Także to jest typowe dla PiSu. Jest to, myślę, jakaś presja też wobec Senatu, żeby przyjął tego pisowskiego kandydata, no bo inaczej oni wyznaczą...
No dzisiaj będzie głosowanie.
Bo inaczej wyznaczy... Jest. No dlatego mówię, że to się wpisuje w pewien kalendarz, że tu bierzcie tego, którego dajemy, a jak nie, to wyznaczymy komisarza. No i tyle, nie? Także to jest taka rzeczywiście komusza metoda sprawowania władzy. Tu nie ma żadnego poszanowania dla jakichś takich zasad, można powiedzieć, mądrości w państwie demokratycznym, czyli że jedna opcja nie może zawłaszczyć wszystkich urzędów, łącznie z urzędami kontrolnymi, bo wtedy każda władza się zdegeneruje. Czyli nawet jeśli wygrałaby jakaś partia czy jakiś blok partyjny w ponad 50% i tak dalej, to powinna sobie zapewnić krytykę, zapewnić swobodną krytykę i patrzenie na ręce. I właśnie w instytucjach państw takich zachodniego typu, to różne instytucje tutaj są w Polsce, to jest na przykład Najwyższa Izba Kontroli, też właśnie powinna być obsadzona przez kogoś z innej ekipy. Tutaj PiS obsadził ze swojej ekipy, ale ten im się zbuntował, no i mamy troszeczkę tutaj pewną niezależność NIK-u. Podobnie RPO jest też Rzecznik Praw Obywatelskich, powinien być z definicji z innej opcji niż rządząca, bo przecież on ma krytykować rządzących. On ma wykazywać błędy rządzących. On ma stawać po stronie obywateli przeciwko partii rządzącej. No to z definicji powinien być to ktoś z innego obozu politycznego. Ale tu nakłada się jeszcze inny konflikt. Zobaczcie, że Prawo i Sprawiedliwość szło do wyboru z takimi hasłami dekomunizacyjnymi. Szczególnie, pamiętacie, 2017 rok, ostra batalia, gdzie Prawo i Sprawiedliwość chciało dokonać dekomunizacji sądownictwa i różne autorytety pisowskie biły na alarm, że oto w najwyższych sądach, w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym i tak dalej, że zasiadają sędziowie czy prokuratorzy z czasu PRL, z czasu stanu wojennego. No i zobaczcie, nomen omen, teraz tutaj tym członkiem Trybunału, sędzią Trybunału, który ogłasza ten wyrok, czy komentuje, jest właśnie prokurator stanu wojennego z Podkarpacia, prokurator, jak go się nazywa, postkomunistyczny.
Możemy przeczytać krótką notkę o panu Piotrowiczu. W 1978 roku rozpoczął pracę w prokuraturze rejonowej w Dębicy. W 78 roku to Wolna Polska już była, czy jeszcze nie?
No już tam w tym sensie, że powoli się rozwijała.
Polska może. Następnie w 80...
Edziu Gerek.
W 1980 roku został przeniesiony do prokuratury wojewódzkiej w Krośnie. Wojewódzkiej to już jest wyżej.
Tak, bo tam był wtedy, pamiętacie, ten podział na takie dużo mniejsze województwa, 49 zdaje się. Tak. I Krosno było wtedy województwem. Stąd on awansował. Zobaczcie, tutaj mamy czas Solidarności, a partia awansuje towarzysza Piotrowicza.
Na początku lat 80. do prokuratury rejonowej w Krośnie się przeniósł. Od 1978 roku należał do...
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. Był członkiem egzekutywy PZPR w prokuraturze wojewódzkiej i rejonowej w Krośnie. To tego to już nie rozumiem.
Egzekutywa to jest taki oddział, taki organ zarządzający daną komórką partyjną. Kolegialny.
Ale jeszcze dalej. A to nie był taki, że nie był szarym członkiem tej partii, a także kierownikiem szkolenia partyjnego. Społecznym inspektorem pracy.
Czyli dbał o kadry. Dbał o wyszkolenie komunistycznych kadr.
Ale to w czym ich szkolił?
Pewnie w odmawianiu różańca, teraz powie. Ja to tak nie wiem, ale oni teraz wszyscy są bardzo świętojajscy.
Podczas stanu wojennego był autorem aktu oskarżenia przeciwko działaczowi opozycji Antoniemu Pikulowi, oskarżonego o kolportaż wydawnictw drugiego obiegu, czyli tych opozycyjnych.
Tak, czyli taki brał
to
udział,
właśnie. I teraz on jest
brał udział w nękaniu
Trybunału Konstytucyjnego.
Opozycji.
Tak? I będzie Polakom po ilu latach? Po 40 latach
oczywiście
likwiduje urząd W rzeczywistości likwiduje, ale de facto na razie...
Paraliżuje. Najlepsze określenie na dzisiaj, jakie ja bym użył, to paraliżuje.
Urząd
i zmniejsza poziom zaufania społecznego do tego urzędu. Nie?
Do Trybunału Konstytucyjnego to już w ogóle
O Trybunale to nie mówię.
To już przy wyborze.
Teraz jeszcze jedna rzecz. Ja nie wykluczam, że pan Piotrowski doznał doznał jakiegoś nawrócenia i porzucił ideę komunistyczną i przeszedł do wolnego świata. Nie? No ale warto by było gdzieś wysłuchać jakiegoś świadectwa jego, co tak mu się w tym komunizmie przestało podobać, dlaczego on odszedł od komunizmu, czy on po prostu dlatego, że władza się zmieniła, no to on już teraz będzie narodowo-konserwatywno-socjalistycznym katolikiem, a wcześniej był tam jakimś PZPR-owcem. No warto by, żeby jak pełni, gdyby on sobie odszedł na emeryturę i gdzieś tam mieszkał pod Krosnem czy Dębicą, no to tam już jego sprawa i tak dalej, nie? Chyba, że popełnił jakieś przestępstwa, no to wtedy sądy. Ale on się pcha na afisz, znaczy on się pcha do urzędów publicznych, nie? Do najwyższych urzędów publicznych. Także w tym momencie to powinien być człowiek rzeczywiście bez skazy. Jarosław Kaczyński obiecywał dobrą zmianę, że Platforma, PSL, SLD, wszyscy tam Unia Wolności, TKLD, wszyscy, no to oni różnych postkomunistów brali do władzy bez właśnie takiego oczyszczenia, bez jakiegoś zdania, sprawozdania ze swojego życia i swoich zmian ewentualnych. A tutaj idzie ta katolicko-narodowo-konserwatywna, wtedy jeszcze nie mówili socjalistyczna, to dopiero w tych wyborach 500+, już wiedzieliśmy, że to socjaliści tacy czystej wodzinki, tam w ogóle bez żadnych domieszek. Oni mówili, że oni będą dekomunizować, że nie będzie tych złogów komunistycznych. To jeszcze na Jarosław Kaczyński, przecież MSZ-cie jeszcze całkiem niedawno mówił o tych złogach jakichś tam postkomunistycznych, nie pamiętam już tego określenia, ale tam do pana Waszczykowskiego miał pretensje, że nie wyrzucił wszystkich tych różnych dziadów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Także takie były hasła, takie były oczekiwania społeczne, taki był, można powiedzieć, układ pomiędzy idącą do władzy nową, znaczy no nową, ona tam już istnieje, no ale siłą opozycyjną, która obiecuje, że teraz będzie dobra zmiana, że teraz to już ci postkomuniści, komuniści, prokuratorzy stanu wojennego odejdą gdzieś ze sceny politycznej, odejdą od decydowania o losie Polaków. No a ten pan, nazwisko jeszcze raz,
Piotrowicz,
no zobaczcie, że znalazł się wśród niewielkiej grupy wybrańców, którzy zdecydowali o losie Polaków i zobaczcie, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość już nic nie mówi o postkomunistycznych złogach, o sędziach stanu wojennego, że teraz zobaczcie, takie epitety to lecą ze strony przedstawicieli Platformy, tam tych lewicy różnej i tak dalej, a Prawo i Sprawiedliwość nabiera wody w usta w tym sporze czy w tym konflikcie. Oczywiście wiemy, i to już mówiliśmy wielokrotnie, że doktor Bodnar rzeczywiście dobrze pod rządami PiS-u spełniał swoją funkcję, czyli patrzył na ręce władzy i był dla niej niewygodny. To jest zemsta. To jest zemsta, bo gdyby on nie działał aktywnie przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko łamaniu prawa, przeciwko łamaniu wolności obywatelskiej przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie prokuratury i tak dalej, no to prawdopodobnie mógłby jeszcze wiele miesięcy urzędować i nikt by się o konstytucję nie upomniał. A tu zobaczcie, nagle święto jańscy obrońcy konstytucji się znaleźli. Oczywiście praktyka pokazuje, że w ten sposób się nie postępuje, że ta kadencyjność przy innych urzędach, tutaj też pokazują przy NIK-u, jeszcze przy innych urzędach.
No to rozmawialiśmy przecież z dyrektorem biura Rzecznika Praw Obywatelskich. On wtedy mówił, to był wtorek, mówił, że 5 dni temu partia rządząca wnioskowała o taki sam przepis, żeby właśnie poprzednik sprawował funkcję do czasu wyboru następnego w tym Urzędzie Ochrony tam konsumentów, Konkurencji i Konsumentów.
No tak, także konstytucja...
Tam można taki urząd mieć, a oczywiście RPO im przeszkadza.
Przecież jest konstytucja i ona wszystkich, że tak powiem, niuansów i podprzypadków nie rozstrzygnie, dlatego jest pewna praktyka rządzenia. I tu właśnie ta praktyka rządzenia, zresztą nie pierwszy raz, była taka, że właśnie no, czeka się, aż przyjdzie następca, żeby była ciągłość sprawowania urzędu. Nie? Także to nagle tutaj PiS stało się takim purystą konstytucyjnym. Myślę, że jest to faryzejski puryzm, ale chciałem pokazać jeszcze groźniejszą sprawę, czy jeszcze można powiedzieć, jakby to powiedzieć, głębszy problem. Zobaczcie, że w tym momencie Polska dzieli się znowu na dwa obozy. Pierwsi krzyczą tam tylko PiS i tu Bodnar zły, tam pochodzi z tego poprzedniego rozdania, Jarek prowadź i wodzu i tak dalej. No a druga część mówi murem za Bodnarem, chyba taka akcja teraz jest w mediach społecznościowych. Znowu mamy podział mniej więcej 50 na 50. Nie? Tam, no tutaj nie wiem, jak tam sondaże wskażą, zresztą sondaże to też można zamówić, no, ale wybory prezydenckie to pokazały, to jest taki, można powiedzieć, najświeższy sprzed roku, powiedzmy, sondaż. No i tam prezydent Duda, że tak powiem, otarł się jak brzuchem o przeszkodę, jakby przeskakiwał, nie? Przez płotki na jakimś koniu. Także no już tam niebezpieczeństwo wielkie było, a jak było do końca nie wiemy. Także widać, że nastroje w Polsce są podzielone 50 na 50. I tutaj już niektórzy i księża katolicy, którzy u nas byli, tu profesor Kobyliński, także politycy, którzy głębiej troszeczkę myślą o państwie, no mówią, że tu wchodzimy w taki nowy okres funkcjonowania naszego państwa, że do tej pory zwykle udawało się stworzyć jakąś funkcjonującą większość. To znaczy, że Polacy powiedzmy tam w 60 czy w 70% popierali jakiś kierunek zmian. A teraz doszliśmy do takiego momentu, że z różnych przyczyn, to Jarosław Kaczyński oczywiście jest tu wielkim winowajcą, ale nie jedynym, to trzeba jasno powiedzieć. Jarosław Kaczyński nie jest tu jedynym winowajcą, ale on jest, można powiedzieć, tym grabarzem, który kończy taką Polskę, która wyrastała gdzieś jeszcze z tych protestów solidarnościowych, że ona chciała razem dokonać, Polacy chcieli razem dokonać jakichś zmian ustrojowych, wybić się na niepodległość, wyrwać się z moskiewskiego jarzma, że to mniej więcej łączyło Polaków, nie? Mieliśmy takie spoiwo kierunku. A to, co teraz mamy, to jest 50 na 50. Jedni chcą w jedną stronę, drudzy w drugą stronę. I gdyby to był podział na dobrych i złych, czyli na głupich i mądrych, nie? Żeby wszyscy głupi z jednej strony się zebrali, wszyscy mądrzy z drugiej strony, wszyscy złodzieje z jednej strony, wszyscy uczciwi z drugiej strony, czy tak dalej i tak dalej, no to jeszcze by można powiedzieć, że taki podział jest ozdrowieńczy, no bo on oczyszcza. Ale problem jest, że to jest sztuczny podział. To są te dwa ule. To akurat ten film Wegi, zdaje się, Polityka, tak? On tutaj, no ogólnie słaby film, ale to dość dobrze pokazał, że i opozycja, ta związana z Platformą, i PiS pod wodzą Kaczyńskiego cieszą się z tego, że udało się Polaków spolaryzować wobec, można powiedzieć, sztucznego podziału. Nie wobec rzeczywistych wartości, czy rzeczywistych pytań, przed którymi powinna Polska stanąć, tylko czy ktoś lubi Kaczyńskiego, czy ktoś lubi, no i teraz tu trochę problem, bo na opozycji nie ma lidera, ale czy nie lubi Kaczyńskiego. No to taki jest podział, nie? Czyli zobaczcie, podział jest, można powiedzieć, mało istotny, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, bo to nie jest podział z powodu wartości. To jest podział z powodu propagandy, tak bym powiedział, i sprytnej socmanipulacji społeczeństwa.
No to mówiliśmy, to o czym mówisz, to wywoływanie konfliktów. Mówiliśmy w zeszłym roku pod koniec, no to była po pierwsze najpierw te zwierzęta futerkowe. Oczywiście sprawa rozmyła się, upadła. Potem ta aborcja. No i teraz znowu jakiś taki problem z tym doktorem Bodnarem, znowu wyciągnięty przez PiS. Przecież co by im szkodziło, jakby on jeszcze miesiąc, dwa, trzy, ile tam, nie wiadomo. Przecież mogliby się, tak jak mówimy, dogadać, wybrać tego nowego rzecznika i sprawa była załatwiona. No to nie. Kolejna polaryzacja społeczeństwa, kolejny skandal. Po co im ten Po co im ten konflikt? Liczyli, że to, nie wiem, po cichu przejdzie? Jak myślisz, czy oni się już w ogóle nie liczą z głosem społeczeństwa?
Bardziej to drugie. To po cichu to nie liczyli, bo przecież to wiedzą, jak
bo
to
i nawet dzisiaj
będzie.
Widziałem, nawet i z Konfederacji tam mówią, że Bodnar powinien być dalej. Tam, czyli jakaś jest, nastąpiła taka, taki sojusz właśnie tych wszystkich, oprócz nie PiS-u, mówiących, że no jednak Bodnar powinien do czasu wyboru następcy pozostać na stanowisku.
Nie bez powodu mentalnie tę formację nazywam kato komuną. Bo oni w swoim myśleniu zebrali to, co najgorszego z katolicyzmu i to, co najgorszego z komunizmu. Zresztą te systemy wcale nie są takie odległe. Przypominam, że na przykład towarzysz Stalin to uczył się na metodach inkwizycyjnych i tam podziwiał jezuitów i tak dalej, i tak dalej. No ale to już zamieszkła historia. Oni mają taki umysł totalitarny. To znaczy, to kiedyś ta blogerka, która teraz na Twitterze też dużo się udziela, pani Kataryna, w 2016 roku bardzo trafnie przewidziała, że zobaczcie, to jest tam powiedzmy już drugi rok rządów i ona mówi, właśnie obserwując karierę tej posłanki Pawłowicz, dobrze mówię? Pawłowicz.
Tak.
Powiedziała coś takiego, że PiS zmierza do ustroju czy do formy sprawowania rządów, gdzie będzie prosty taki podział. Jesteś z nami, jesteś dobry. Nie klaszczesz nam, nie popierasz nas, jesteś wrogiem. Nie? Czyli albo takie bezwzględne posłuszeństwo i zgadzanie się z tym, co mówi wódz Jarosław Kaczyński, albo stajesz się wrogiem. Nawet jak kiedyś byłeś tam przyjacielem, nawet jak wiele dobrego dla nich zrobiłeś, nawet jak w jednych rzeczach ich chwalisz, w innych krytykujesz, to jeśli nie idziesz tak miarowo, jak Jarosław nakazuje, no to jesteś wrogiem i kropka. Nie? Czyli to jest myślenie katolicko-komunistyczne, bo katolicyzm chce być jedyną religią panującą, to pałującą to tamten komunistyczny, ale to zaraz do pałującej władzy to dojdziemy. Na razie jesteśmy przy panującej władzy. Zobaczcie, że katolicyzm, ten w wydaniu feudalnym jeszcze, nie ten taki już odnowiony, nowoczesny, ale mówię, Kaczyński to jest jego wychowanie mentalne, to są lata 50., czyli jeszcze ten katolicyzm feudalny i ten komunizm stalinowski. Także tu ukształtowała się jego, można powiedzieć, fantazja polityczna i rozumienie polityki. Także ten katolicyzm feudalny, on nie znosi żadnej konkurencji. On nie jest przyzwyczajony do tego, że są inne kościoły. Jak są inne kościoły, to trzeba ich na stos, trzeba ich zniszczyć prokuraturą, sądem, donosem, jakimś napadem. Przecież to właśnie jezuici w czasie XVI wieku te burdy różne w miastach, tumulty tak zwane wzniecali, żeby zniszczyć kościoły protestanckie, palili budynki protestanckie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dzieło jezuitów, to wszystko w historii można, jeśli byłaby rzeczywiście dobrze uczona, można by było to pokazywać. W szkole Czarnka nie wierzę w to, dlatego wielu młodych ludzi nas ogląda i tu się uczy historii. Także wzięli z katolicyzmu ten taki feudalny i taki, można powiedzieć, centralny system, który nie znosi żadnej konkurencji, a z komunizmu to samo plus metody. I to pałowanie, no tośmy niedawno omawiali, plus bezbożne metody. Nieważne jak, nieważne jakie haki, nieważne jakie kanty, byleby pozbyć się tych, którzy nie są po linii partii. I tu z jednej strony będziemy mieli aferę z panem doktorem Bodnarem, a z drugiej strony z profesorem Maksymowiczem, który też na podstawie haków został, można powiedzieć, utrącony. Skandal, wstyd, hańba dla pisowców tutaj. Czyli widzimy, że to jest ich normalny sposób funkcjonowania. Zobaczcie, telewizja Idź Pod Prąd, nie? Popieraliśmy PiS, dam do 2017 roku, to mogłem mówić, co chcę. Zobaczcie, zaczęliśmy krytykować PiS za zdradę, a to już chojecki wróg. To już go teraz prokuratorem go, państwowym, no. To zobaczcie, na każdym polu ta katolicko-komunistyczna mentalność daje o sobie znać.
No tutaj Troszeczkę innym głosem wypowiedział się pan Sławomir, profesor Sławomir Cęckiewicz.
To jest
człowiek z prawej strony sceny politycznej, tak? Nie jest on, może kiedyś był bardziej pewnie prawicowski, teraz to już tak raczej się dystansuje i on napisał tak: a ja niezależnie od wszystkiego i wbrew, w cudzysłowie, swoim, dziękuję panu profesorowi Andrzejowi Bodnarowi za obronę wolności badań historycznych i reakcję na bezprawne zniszczenie konkursu Książka Historyczna Roku, który już nigdy po tym skandalu nie podniósł i nie przestał istnieć. Po prostu dziękuję.
Tak, bardzo szlachetny głos. Tu profesor Cęckiewicz po raz kolejny mądrze wypowiada się w przestrzeni publicznej w kontrze do swojej formacji, znaczy formacji, która go wyniosła do tych urzędów, zaszczytów, czy jak to tam nazwać. Także szacun po raz kolejny potrafi powiedzieć prawdę, niezależnie czy ona się opłaca, czy nie. Także zobaczymy, czy tam będzie miał jakieś szykany z tego powodu, ale ten głos ratuje honor tej katolickiej części. Tylko przypominam, że profesor Cęckiewicz to nie jest taki inteligent z Żoliborza o tej katokomunistycznej mentalności, tylko to jest konserwatywny katolik. Twierdzi, że jednocześnie wolnościowiec. No tam już ja nie będę w to wnikał. A na pewno też jasno deklarował swój antykomunizm i antysocjalizm i bardzo często o tym mówił. Także tutaj on, można powiedzieć, mentalnie nie pasuje do tych zrytych katokomunistycznych beretów.
Mamy jeszcze dwa głosy profesorów, które się wypowiadają. Jednego już cytowaliśmy, to jest profesor Matczak. Powiedział: od 6 lat słyszymy, że największym problemem polskiej praworządności jest to, że postkomunistyczni sędziowie zasiadają w Sądzie Najwyższym. Dzisiaj postkomunistyczny prokurator zlikwidował demokratyczną instytucję wolnej Polski. Usłyszymy zapewne, że jest to triumf państwa prawa, tak? Skomentował w rozmowie z Onetem profesor Marcin Matczak, to jest prawnik i wykładowca UW. Potem dodał, że jest to kolejna decyzja tego organu, Trybunału Konstytucyjnego, która jest realizacją politycznego planu partii rządzącej Polską. Ten przepis, który pozwala na zakończenie kadencji pozostawiać rzecznikowi na stanowisku, jest całkowicie normalnym przepisem, który obowiązuje w wielu krajach, a w Polsce nie może obowiązywać.
No do tej pory mógł, tylko teraz akurat osoba jest niewygodna, pana doktora Bodnara, dlatego i ten przepis już się pisowcom nie podoba. Tu kolejna taka odsłona tego, bo mówimy, że PiS idzie, że tak powiem, na bezczela w kierunku coraz większej polaryzacji Polaków, żeby jeszcze bardziej ten konflikt podpalać, żeby on był jeszcze bardziej gorętszy, żeby ludzie sobie skakali do oczu. Nie? Myślę, że PiS robi to świadomie, ale jeśli PiS robi to świadomie, to znaczy, że działa na szkodę Polski. I teraz tylko pytanie, w czyim interesie? W czyim interesie Prawo i Sprawiedliwość dąży do takiej polaryzacji Polaków? Przecież Polska podzielona to jest Polska, która za chwilę może przestać istnieć. Że tutaj wszystkie siły polityczne powinny naprawdę się teraz pochylić nad tym, co zmienić w funkcjonowaniu państwa polskiego, w relacji także państwo Kościół rzymskokatolicki, tu konkordat przypominam, my od dawna mówimy, że to jest absolutnie niegodna wolnych Polaków deklaracja takiego jarzma watykańskiego i uprzywilejowująca jeden kościół kosztem innych kościołów, bo inne kościoły nie mają tych samych przywilejów. Ja ich nie chcę nawet mieć, nie? Bo to są jak gdyby niegodziwe, bezbożne przywileje, które dostał Kościół rzymskokatolicki. Drenuje państwo finansowo i tak dalej. Także te wszystkie, można powiedzieć, złogi katolicko-komunistyczne trzeba teraz przejrzeć, żeby zbudować państwo dla wolnych Polaków, jeśli jeszcze w ogóle będzie dla kogo budować. Bo jeśli Polacy dadzą się wkręcić w tę fałszywą narrację rzekomego konfliktu między Platformą czy tam Koalicją tą Obywatelską a PiS-em, to Polska zginie. Bo to jest pozorny konflikt. To oni razem, podejrzewam, że często wódkę piją albo kradną razem, czy chodzą do tych samych burdeli tam na Podkarpaciu czy gdzie indziej, nie? Także absolutnie nie jest to rzeczywisty konflikt. I dlatego Polacy nie powinni dać się wkręcać w ten konflikt.
Na koniec tego wątku coś chcesz dodać? Twoje przewidywania, jak to będzie dalej z tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Czy będzie zwlekanie, tak jak z decyzją właśnie o wyborach? Tak jak było trochę z decyzją
to zależy,
o...
Zależy, jaka będzie reakcja opinii publicznej. To widać, że PiS boi się jeszcze trochę tak zwanej ulicy, można powiedzieć, czy też mediów społecznościowych. Tu jest bardzo ważna praca teraz dla polskich obywateli. Stąd sama ta sprawa rzecznika, choć jest bulwersująca i ważna, to ona nie jest najważniejsza, bo pytanie jest, który z działań Prawa i Sprawiedliwości przeleje tę czarę goryczy i czy przeleje. Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, pewnie podżegany przez swoich głupich doradców czy niegodziwych, on uważa, że z Polakami da się zrobić wszystko. Że można napluć Polakom w twarz w dowolny sposób, można odebrać nam wolności, odbierać przywileje.
500 zł, 13 emerytura.
Dać 500 czy 800 już teraz, czy 700 już nie wiem, złotych i Polacy będą siedzieć cicho. I teraz ja nie wiem, czy on ma rację, czy nie. Czy Polacy już są tylko, no tu jakieś złe słowo trzeba by, to nie będziemy używać, czy też jeszcze są narodem i społeczeństwem wolnych Polaków, obywateli. Jeśli nie ma już tego społeczeństwa, to rzeczywiście PiS będzie dalej pluło nam w twarz, tak jak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, i będzie robiło, co będzie chciało. Nie? Ale to pokazuje, że nie mamy narodu. I to jest, myślę, taki czas otrzeźwienia, jaki był na przykład po powstaniu styczniowym, nie? Kiedy przecież no, szlachta nie walczyła tylko, ta nieliczna szlachta, która stanęła do walki, nie walczyła tylko z armią rosyjską. Przecież także chłopi, także inni obywatele polscy stawali przeciwko tym powstańcom. Absolutnie powstańcy nie byli rozumiani przez resztę społeczeństwa. Czyli wtedy dopiero nasza elita mówiła, słuchajcie, nie tędy droga. Powstaniami my już nic nie zrobimy. Trzeba rozpocząć pracę uświadamiającą. Trzeba zacząć budować lokalne wspólnoty, żeby później zbudować wspólnotę narodową. I to są pozytywiści. To jest iść pod prąd. To my to robimy cały czas. I wszyscy się śmiali, a to wy partii nie założyliście, nie wygraliście wyborów. No to po co komu teraz wybory? Co dadzą wybory teraz? Oczywiście, no tam może powstrzymają tam te chore pomysły Kaczyńskiego, to nie jestem przeciw, ale ogłupienie narodu i podzielenie na dwa ule, które się naparzają, nie wiedzą dokładnie o co i kiedy i w jakim interesie, tego wybory nie zmienią.
Przejdziemy teraz do tych właśnie targów czy roszad, transferów politycznych, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Pierwsze to jest odejście, to jest głośna sprawa profesora, posła Porozumienia, profesora Wojciecha Maksymowicza. On odszedł z klubu PiS po oskarżeniach ze strony Ministerstwa Zdrowia. Kamil Bortniczuk pokazał na Twitterze, opublikował te zarzuty, ten akt oskarżenia.
No nie, to nie jest...
Nie akt oskarżenia, tylko
doniesienie do prokuratury, gdzieś tam.
Które złożył pan, pomóż mi teraz,
Dzierżawski.
I tam pisze w tym akcie oskarżenia tak, że przestępstwa, donosi o przestępstwie przez lekarza, profesora, doktora habilitowanego Wojciecha
Maksymowicza.
Ale może
nie powtarzajmy tych bzdurnych zarzutów.
No one tam są, że proszę, to tam no. Dzieciom nie, no, to, czaszki otwierają
to w ogóle
i tak
no,
dalej,
makabra. No. Takie, no, to wszyscy, którzy to mówią, że to po prostu jest jakieś bzdura, wyssane z palca. To chyba Gowin powiedział, nie, że to wyssane z palca są te zarzuty. Ja bym tylko postawił pytanie. Tu ciekaw jestem głosu posła Sośnierza, no bo ten Dzierżawski, no to nie jest chyba jakaś wielka no, gwiazda no, polityki. Ale czekaj, go dokończę problem. Myślę, że on działa no, w porozumieniu z kimś. No tak sam tutaj nagle wyskakuje w takim czasie, akurat kiedy profesor Maksymowicz zarówno Niedzielskiego i rząd za no, praktycznie wyłożenie się na
same sukcesy w walce
z pandemią. I on jako jeden z niewielu bardzo jasno powiedział, powiedział, że ta afera z Obajtkiem musi być wyjaśniona, a nie...
Żeby... Powiedział, że nawet życzyłby sobie dymisji.
Dymisji Obajtka. I w tym momencie nagle się pojawia coś takiego, co już żyło gdzieś parę lat temu, bo minister wtedy Gowin też zajmował się tą sprawą i absolutnie mówi, że nie ma podstaw. Także zobaczcie, jest to jakaś dęta sprawa, stara sprawa wyciągnięta, żeby tylko zszargać opinię tego człowieka, bo wiecie, kto tam to sprawdzi? Mówią, a no to już jak prokuratura, przecież dokładnie taki sam manewr ze mną chcą zrobić. Znaczy, no zrobili, nie? Żeby prokuratura nie postawiła w stan oskarżenia. Jakie tam są te ich dowody, jaki ten poziom tych zarzutów, to tam nieważne, byle przed opinią publiczną zszargać czyjeś dobre imię. No to jest katolicko-komunistyczna metoda, którą PiS, zobaczcie, teraz na swoich robi. A ja mówiłem, zrobią na mnie, zrobią na was.
Pokażmy teraz państwu rozmowę, moją rozmowę z posłem Porozumienia Andrzejem Sośnierzem. Jest z nami poseł Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia. Witamy pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Panie pośle, pański kolega, poseł Porozumienia Wojciech Maksymowicz, profesor Wojciech Maksymowicz odszedł z klubu PiS po oskarżeniach ze strony Ministerstwa Zdrowia. Jak pan ocenia całą tą sytuację?
No, zastrzeżenia co do działania niektórych posłów, nie posłów w ogóle, no, mogą się pojawiać. No, ale w tym przypadku, bo wydaje się, że skojarzenie tego faktu z krytycznym stanowiskiem pana profesora w stosunku do działań rządu w okresie pandemii, no, wydaje się nieprzypadkowe to skojarzenie. Sprawy związane z działalnością naukową pana profesora już znane są od dawna. Pojawiały się pewne wątpliwości, ale one zostały wyjaśnione. To głównie tam problemy etyczne. No, a swoją drogą to, co wczoraj napisał pan poseł Bochniczuk, cytując treść tego donosu, no to w ogóle śmieszne. To, że Ministerstwo Zdrowia poważnie potraktowało taki donos, no to jest po prostu już po przeczytaniu zarzutów od razu można to odrzucić. To jest po prostu nieprawdopodobne, żeby takie sytuacje miały miejsce, więc dziwię się, że ministerstwo to przyjęło, a tym bardziej wydaje się to w związku z tym to skojarzenie politycznego haka wydaje się tutaj niestety prawdziwe.
Powiedział pan poseł, że no nieprzypadkowa jest właśnie związek z krytyką działania rządu. Wiemy też, że profesor Maksymowicz apelował o dymisję prezesa Obajtka, krytykował to, że prezes Obajtek nie chciał opublikować tych swoich oświadczeń majątkowych. Było też głośno. Czy myśli pan, że jest to po prostu zemsta właśnie za krytykę raz działań w czasie pandemii, dwa za takie jasne wypowiadanie się w sprawie prezesa Obajtka?
No za co to jest ewentualnie, bo mimo wszystko to jest nasze tutaj skojarzenie, niekoniecznie prawdziwe. Ale gdyby tak było, No to która z tych spraw była tutaj decydującą? Nie wiem, ja też krytycznie odnoszę się do działania Ministerstwa Zdrowia, no więc tylko czekać, aż gdzieś tam w sprawie czy z lewej coś mnie spotka strony, ale to więc nie wiem, która z tych spraw, jeśli byłaby, była tutaj przeważającą. Mimo wszystko to ciągle jest jeszcze tylko skojarzenie, ale pewnie z tym tylko zostaniemy, bo nikt nie powie tak, postanowiliśmy tutaj pana profesora przywołać do porządku i dać sygnał ostrzegawczy dla wszystkich, którzy chcieliby się tam wyłamać. Takie oświadczenia i takie informacje się nie spodziewam.
Chociaż pan Terlecki mówił coś o psztyczku w nos, ale to troszeczkę przy innej okazji. Ale no, wiadomo, że jest to gdybanie, ale czy to jest popularna sytuacja, popularna technika właśnie w Zjednoczonej Prawicy, w Prawie i Sprawiedliwości tego typu zachowanie, jakieś takie zemsty za sprzeciw?
No to nie jest charakterystyczne tylko dla aktualnie rządzącej ekipy. To się niestety w życiu politycznym dzieje, zdarza. Sam też byłem przedmiotem takich napaści jeszcze za rządów SLD, Leszka Millera, tam też była jakaś grupa hakowa. Smutne to, że to nasze życie, ale ono się nie tylko i w Polsce tak, ale tutaj jakieś Eldorado w tym zakresie tak toczy, że to jest, że polityka hakowa, trzymanie jakimiś tam uwarunkowaniami polityków, posłów na uwięzi, no to nie tak to powinno wyglądać, chociaż jak mówię, nie jest to w historii świata nic specjalnie nowego. Ta brzydka strona polityki się tu ujawnia.
Panie pośle, doniesienie na profesora Maksymowicza złożył pan Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia. Skąd ta osoba nagle wzięła się za profesora Maksymowicza? Jest to mało znana osoba. Jaka jest jej rola?
No, nie wiem, bo jeżeli pan Dzierżawski jest znany z tego, że opowiada się za, jest obrońcą życia, jeżeli do niego dotarły i ktoś może go sprowokował, dotarły takie informacje o tych bezeceństwach, które się tam podobno dzieją, więc być może jego oburzenie było sprowokowane czy on, jakimś fałszywym donosem. Taka mogła być kolejność. Wiadomo, że on, że jako obrońca życia zareaguje emocjonalnie, więc coś mu być może dostarczył informację, ale to znów ciągle obracamy się w sferze domysłów. W razie gdyby takiej osobie bardzo oddanej jakiejś idei dostarczyć informacji, no to ona zareaguje. Może został sprowokowany, sam by chyba tego nie wymyślił.
A jak pan poseł ocenia te zarzuty pod adresem profesora Maksymowicza, bo tam się mówi o korzystaniu z abortowanych dzieci przy tych badaniach, jak to są poważne oskarżenia?
No to już kwestia wykorzystywania komórek z abortowanych dzieci, to i dotyczy szczepionki AstraZeneca, zdaje się. Tutaj episkopat się na ten temat wypowiadał i to... Różne rzeczy się dzieją w medycynie i nie wszystko tak na pierwszy rzut oka przechodniowi może wydawać się takie łatwe, oczywiste i jednoznaczne do oceny. Natomiast ta sprawa związana przynajmniej na tyle, na ile wiemy z wpisu pana posła Bortniczuka, no to co tam opisano, to są po prostu historie nieprawdopodobne, nawet nie warte pochylania się nad nim, chociaż brzmi to wszystko skandalicznie, ale ktoś, kto zna, jak funkcjonuje opieka zdrowotna, to w ogóle to musi od razu odrzucić. No, ministrami w tej chwili są technokraci, więc w związku z tym może takim głupstwom nadają jakąś rangę i w to wierzą. Te zarzuty, które zostały opublikowane wczoraj przez posła Bortniczuka, są zupełnie nieprawdopodobne. Nie znam, czy to wszystko, czy tam jeszcze coś nie jest bardziej prawdziwego, ale to jest bardzo, bardzo sztuczna sytuacja.
A jak pan w takim razie oceni przyszłość porozumienia, bo profesor Maksymowicz wystąpił z koła Prawa i Sprawiedliwości. Z tego, co wiem, z porozumienia nie występuje. No ale czy to będzie tak, że gdzieś po jednym będą wam tym posłów zabierać? Jak pan widzi to? Czy to jest dalszy ciąg tej sprawy z Adamem Bielanem?
Nie, to nie jest... Pan poseł Maksymowicz tutaj jednoznacznie wspierał i wspiera pana prezesa Gowina. Nie wystąpił z porozumienia i to, czyli porozumienie się tutaj utrzymuje jako formacja. Natomiast PiS stracił tam posła jednego, posła Kołakowskiego. No, niektóre inne ugrupowania też, SLD coś straciło. No, ruch na scenie politycznej się odbywa, jak widać, w różne strony. I ta suma to w sumie wychodzi na niekorzyść PiS-u w tej chwili. Bo ubywa w PiS-ie, a nie bardzo przybywa.
Na koniec zapytam o Rzecznika Praw Obywatelskich, doktora Bodnara. Dzisiaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że sprawowanie funkcji po upływie kadencji do czasu wybrania nowego następcy jest niekonstytucyjny. podobne przepisy są w sprawie prezesa NIK-u, Narodowego Banku Polskiego i tak dalej. Jak pan ocenia całą tą sytuację z Rzecznikiem Praw Obywatelskich?
No niestety wydaje mi się, że Trybunał wyrok wyrokiem, ale powoli albo szybciej, albo wolniej traci wiarygodność. To niedobrze, bo w naszym państwie już nic za chwilę nie będzie miał autorytetu. Tak nie może być. Ten wyrok no, wskazywałby, że właśnie no co, no, czy, że nie może być rzecznik i co w takiej sytuacji. Nie ma rzecznika, czy co. No, jeśli są nawet niedopowiedzenia w prawie, no to nie można przerywać ciągłości funkcjonowania państwa. Nowy rzecznik nie jest wybrany, więc no ktoś musi tą funkcję sprawować. Już chyba z pewnością gorszym byłoby wybranie jakiegoś komisarza na czas przejściowy, który w ogóle nie miałby w tym momencie umocowania w konstytucji. Więc no, szkoda, że Trybunał czasem wydaje się też na podstawie też domysłów, ale być trochę, iść za aktualnymi potrzebami formacji rządzącej.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami poseł Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia Jarosława Gowina. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Do widzenia.
Ciekawa rozmowa. Poseł Andrzej Sośnierz no, powiedział o kilku ważnych rzeczach. No, po pierwsze, w sprawie pana Maksymowicza dosyć jednoznacznie wskazuje, że raczej jest to jakaś zemsta.
Ciekawe, że tu jest pewna operacja przeprowadzona. Pan poseł mówi, że ten Dzierżawski, który złożył to doniesienie, tu cytuję, sam by tego nie wymyślił. I tu się zgadzam. Sam by tego nie wymyślił. Poseł Sośnierz sugeruje, że tu ktoś z otoczenia Kaczyńskiego, wygląda to na działanie służb jakichś, nie? Które wiedzą komu co podrzucić, żeby uruchomić jego jakieś emocje i jakieś działanie, nie? I dlatego on tu stawia tezę, że Dzierżawski został wykorzystany jako taki no, pożyteczny, wiecie, no i tak dalej. I poleciał zaraz i zrobił szum, ale ktoś go podpuścił. Ale ktoś go podpuścił. Czyli zobaczcie, jakimi metodami Jarosław Kaczyński sprawuje władzę, w jakimi metodami niszczy przeciwników politycznych ze swojego obozu. Ze swojego obozu. To co robi z tymi, którzy są poza jego obozem? Jak niemoralne, nieetyczne, bezprawne często metody stosuje Kaczyński. Nie? Także myślę, że tutaj to, co powiedział też poseł Sośnierz, niebawem już nic w Polsce nie będzie miało autorytetu. Żaden urząd, żaden człowiek. To jest właśnie najgorsza tragedia dzisiaj państwa polskiego. To jest działanie na rzecz naszych wrogów. To jest działanie na rzecz naszych wrogów, to co robi Jarosław Kaczyński.
Możemy porozmawiać.
No, tu no, ta taka bardzo ostra już ocena Trybunału, że on służy formacji rządzącej. Że bezstronny Trybunał, zobaczcie, został tak sformatowany, że on spełnia oczekiwania koalicji rządzącej, znaczy rządzących. Myślę, że tutaj dochodzi do jakiegoś, bo przypominam, że to jest poseł, który jest w tej szerokiej koalicji rządzącej, nie? Że tu dochodzi do jakiegoś przesilenia. Tu myślę, że i Jarosław Gowin już jest świadomy, że jak dalej będzie tak stał w rozkroku, no to mu zniszczą tę jego partię. Będą jednego po drugim, tu przecież poseł Sośnierz mówi, ja też krytykuję Kaczyńskiego, czy rząd ogólnie, no to pewnie zaraz na mnie, może już zbierają haki, nie? Tu nikt nie może w Polsce spokojnie funkcjonować, bo zaraz będzie dla niego jakiś atak poniżej pasa, jakiś atak bezprawny, jakiś atak oszczerczy. Nie? To pokazywałem i na przykładzie swojego procesu, tych oskarżeń hejterskich i tak dalej. Teraz widzicie to samo na przykładzie profesora Maksymowicza, a poseł Sośnierz spodziewa się niebawem tego samego, że tu mu, dlatego Gowin musi teraz dokonać ruchu. to już jest naprawdę ostatni czas. Już przespał no długo, duży ten czas, ale teraz widać, że Prawo i Sprawiedliwość idzie na chama, przejmuje ostatnie jakieś jeszcze elementy państwa, które nie są bezpośrednio towarzyszowi Kaczyńskiemu podległe. I jeśli teraz się nie przeciwstawi, to niebawem nie będzie już, że tak powiem, możliwości przeciwstawienia się.
Tego iścia na chama, no to myślę, że podobna sytuacja jest z Ziobro. Ta. Przecież był ten konflikt o akceptację tych funduszy unijnych i tak dalej. No to teraz
chcą go obejść. Donoszą,
że chcą go obejść, żeby w ogóle
idą do prezydenta.
Nie ratyfikował, żeby prezydent od razu ratyfikował i Ziobro będzie mógł ich pocałować.
Także tutaj jest ostatni czas. Myślę, że na to wskazują też wybory w Rzeszowie. To sprawa niby lokalna, ale widać, że tam no, największe te tytany się rzuciły do gardeł. Tam jest walka pomiędzy Ziobrą a Kaczyńskim za pomocą oczywiście tamtych wysłanników, nie? Warchoł i jakaś tam pani, już nie pamiętam, ta z PiSu, nieważne. Tu ciekawe też koalicje powstają, bo ten były prezydent Ferenc, czyli z SLD, z tej lewicowej formacji, popiera kato takiego konserwatystę od Ziobry, nie? Czyli zobaczcie, jakie tam niezłe numery. A ostatnio teraz właśnie Gowin mówi, a to ja nie kandydata PiSu wesprę, tylko właśnie kandydata Ziobry, czyli wszyscy przeciwko PiSowi. No zobaczymy, jak to się skończy, ale wydaje mi się, że PiS może przegrać te wybory. To będzie taki, można powiedzieć, papierek lakmusowy, taka zapowiedź, że Kaczyński już stracił władzę w Polsce. Nie? To jeszcze on jeszcze idzie siłą rozpędu, wiecie, no tak jak jakiś wielki statek ma napęd, nie? I pracują turbiny i tak dalej, no to on tam płynie jeszcze napędzany turbiną, ale można, kiedyś paliwo się skończy, czy awaria silnika, to on jeszcze dość długo siłą bezwładności będzie płynął, nie? Jeśli coś stanie na jego drodze, to może nawet tą siłą bezwładności zniszczyć, nie? Ale on już nie ma napędu, on już donikąd nie dopłynie. To jest dzisiejsza alegoria dla Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą towarzysza Wiesława.
Zapowiadaliśmy na początku programu jeszcze te transfery, te zmiany w polityce, które mają być. Otóż Gazeta.pl i Super Express donoszą, że dwójka posłów ma dołączyć do porozumienia. Ma być to poseł Lech Kołakowski i też pani posłanka Agnieszka Ścigaj. Ja dzisiaj rozmawiałem
ona z
Kukiza, ale chyba weszła z PSL-u już teraz.
No tak, no ale...
Rozmawiałem z posłem Kołakowskim i mówił, że no, kibicuje porozumieniu, ma w sobotę uczestniczyć jako taki uczestnik na konwencji porozumienia zdalnej i myśli o tym, czy właśnie przechodzić, czy nie przechodzić. Na razie zastanawia. Może to być też w większej grupie. Mówi też coś o kole. Także to może być większe przejście, nie tylko tej dwójki.
Zapewne po niedzieli będą jakieś konkretne decyzje.
Czy to była ciekawa opcja, wzmocnienie porozumienia, bo ono trochę straciło po tych ostatnich woltach pana Bielana, no tam dwójka, trójka posłów odeszła. No
tak jak powiedziałem, Kaczyński chciał zniszczyć Gowina. Zobaczcie, że no po paru miesiącach no sam Jarosław Gowin to powiedział, że to jest zemsta Kaczyńskiego za to sprzeciwienie się tym wyborom kopertowym, czy jakąś tam nazywały i różnym tym zamieszaniom z maja zeszłego roku. My mówiliśmy to od razu, to nie trudno było dostrzec. Myślę, że samo wzmocnienie tu o posła Kołakowskiego, tę panią, czy jeszcze innych, to ono tutaj, wiecie, no, nie przeważy szali, ale to pokazuje, jakie są nastroje. To pokazuje, jaki już jest kierunek myślenia. Już nikt nie chce do PiSu, tylko raczej od PiSu uciekają ludzie i ratują się, gdzie mogą. Nie? Tu myślę, że Jarosław Gowin, gdyby, no, że tak powiem, był aktywny, ja wiem, że on miał teraz koronawirusa niedawno, także no, problemy zdrowotne, że nie wie, co robić w tej sytuacji, czy żeby nie za wcześnie wystąpić przeciwko Kaczyńskiemu, ale tak czy siak, no, myślę, że te jego działania są zbyt takie asekuranckie i niemrawe, bo gdyby postępował trochę odważniej, to myślę, że przy tym braku laku na opozycji, no bo tam Trzaskowski niby był, ale no on jest prezydentem Warszawy, no to tak w parlamentarnych rozgrywkach nie uczestniczy, to Gowin miałby szansę stać się liderem tej antykaczystowskiej opozycji, nie?
No tylko, że my już o tym mówimy
od roku już długo, chyba, no.
zachęcamy
ale
go do tego.
Ale zobaczcie, że sprawa nabrzmiewa ciągle w tym kierunku.
To byłoby ciekawe połączenie, no bo poseł Kołakowski to jest, no to jest bardziej no siła rolnicza, tak? Polskie rolnictwo.
Środowisko polskich
porozumienie, rolników. No raczej z rolnictwem, no to tam nie bardzo się ani odwołuje, ani tam coś
nie, dlatego,
apeluje.
No, tak, mówię, gdyby Jarosław Gowin chciał teraz ruszyć do przodu, no to powinien budować naprawdę szeroką koalicję. On zresztą taką miał rolę mieć w PiS-ie. Przypominam, że on tam i wolnorynkowca też odgrywał taką rolę i tam tych wolnorynkowców od Korwina miał przytulać i jakichś takich nie za bardzo zadowolonych z działań PiS-u i tak dalej. Także no on już taką rolę pełnił, tylko teraz trzeba skali. Teraz trzeba skali już na poziomie całego parlamentu. I tu mówiliśmy, mógłby stanąć na czele rządu technicznego, nowe wybory i tak dalej, osądzenie zdrajców. No te wszystkie rzeczy mogłyby się zacząć dziać.
Na koniec mamy, jeszcze może nie na koniec, ale zbliżamy się do końca, ciekawe wsparcie w twojej sprawie. Duchowny luterańskiego kościoła w Republice Czeskiej, pastor zboru w czeskim Cieszynie, Rafał Bukowiecki, zamieścił zdjęcie, tutaj widzimy, w obronie pastora Pawła Chojeckiego. Dziękujemy bardzo. Nie, co chcesz
mamy
powiedzieć?
Też czeskich widzów, ale to jest Polak. Bardzo dziękuję, oczywiście. To jest coś niezwykłego. Zwykle duchowni protestanccy są dość asekuranccy, tak delikatnie mówię, i tak wolą się nie wychylać, nie angażować się, myśląc, że tak jakoś przeczekają zgodnie z taką rosyjską maksymą tyszę jedziesz, duże budziesz, jakoś budziesz. Tak, czy jakoś podobnie. W każdym razie absolutnie z chrześcijaństwem to nie ma nic wspólnego, bo chrześcijanie mają być światłością świata, światła nie stawia się gdzieś pod łóżkiem, gdzieś w wychodku, tylko stawia się na najbardziej poczesnym miejscu. Czyli pastorzy chrześcijańscy powinni zawsze świecić przykładem i odwagą. No niestety niewielu pastorów takie cechy posiada. No dziękuję za to wsparcie z Czeskiej Republiki i mam nadzieję, że to nie będzie koniec, że ta akcja będzie się rozwijać. Tu dziękuję oczywiście księdzu pastorowi, no bo tak się tam tytułuje w kościele luterańskim. Ja mówiłem, że ten tytuł ksiądz to jest od książę, to ja tam go nie lubię. No ale jak ktoś chce, to tam może używać. Tu już paru pastorów wykazało się taką odwagą. Tu z nazwiska ichśmy wymieniali i wychwalali. Ale chcę wam podziękować tym wszystkim, którzy masowo tę akcję poparli, bo to już jest chyba kilkaset osób, wiele wpisów w internecie, tagów, support pastor Chojecki. Także każdemu z was, niezależnie jaką tam funkcję piastujecie w drabinie społecznej, bardzo, bardzo tą drogą dziękuję za to, że tak powiem, nadstawiacie też swoje bezpieczeństwo, bo zaraz przecież hejt was spotka w internecie, jeśli tylko staniecie w mojej obronie. Przecież to samo dzieje się w tych wyborach w Rzeszowie. Tam przeciwko kandydatom, którzy nie są temu niepisowskiemu kandydatowi, to jest kobieta, zdaje się, która tam tą wojewodą, czy kimś tam była do tej pory, nie pamiętam, w Kanadzie spotyka ogromny hejt w internecie. Pamiętamy aferę z Ministerstwa Sprawiedliwości, chyba pana Piebiaka, gdzie on organizował hejt, za to został zdymisjonowany. Czyli zobaczcie, jak niegodne komunistyczne metody stosuje Prawo i Sprawiedliwość, czy ogólnie szersza ta koalicja, w niszczeniu swoich przeciwników. Także kto sobie zrobi takie zdjęcie, umieści je gdzieś w Facebooku, no to w pewien sposób się naraża. No nie tak może bardzo, ale jednak paru znajomych na pewno, kubeł pomyj, na mnie i na ciebie wyleje. Także dziękuję za to, że nie pozostawiacie mnie samego, ale chcecie, zgodnie zresztą z biblijną zasadą, chcecie stać obok tych, czy przy tych, którzy są atakowani, dyskryminowani, prześladowani ze względu na Jezusa Chrystusa.
W Rzeszowie kandydatką PiS jest pani Ewa Leniart. Ona obecnie jest wojewodą. Na koniec przejdziemy do waszych głosów, pytań, bardziej komentarzy. Mariusz Borucki, bo nie rząd PiS będzie hołubił każdego, nawet komucha, byle on był nasz, jednocześnie niszczą każdego, nawet porządnego patriotę, bo on nie nasz. Taka plemienna mentalność katokomuny.
Tak, to jest Azja. Nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem, ani z cywilizacją zachodnią, cywilizacją wolności.
Andrzej D. nie lubią określenia postkomunista. To tak jakby mówić były nazista, były morderca, były złodziej. Nie ma były, nie ma post. To piętno nie zanika.
Może nie przesadzajmy. Może ktoś zerwać te ideologiczne czy jakieś inne uwikłania, ale to musi być spektakularne. To musi być publiczne. Przypominam, że właśnie chrześcijaństwo to jest ten nowy prąd myślowy, który mówi, że człowiek się może zmienić gruntownie, ale potrzebuje do tego Bożej pomocy. Potrzebuje nowego narodzenia. Jeśli byś chciał sobie przeczytać więcej, zobacz sobie trzeci rozdział Ewangelii Jana. Co Jezus mówi o konieczności nowego narodzenia do takiego PZPR-owca, który do niego tam przyszedł z koalicji rządzącej.
Kwinto Andrzej, to nie jest zwykły postkomunistyczny prokurator, to prokurator stanu wojennego. Trzeba mówić otwartym tekstem.
Aż to chyba pan nie oglądał od początku naszego programu, bo właśnie ja osobiście używałem tego określenia prokurator stanu wojennego.
Proszę, jest na naszej grafice dzisiejszego programu. Tak, o, widać, prokurator stanu wojennego. Możemy pokazać, tak jest. Johnny Walker, gdyby rzecznik był ze środowiska PiS, mógłby być do końca świata.
Aż o jeden dzień dłużej.
Nie widzę lepiej. Iranda, to są po prostu rządy manipulacyjnych psychopatów, którym jedynym celem jest utrzymanie się przy władzy.
Na pewno o sporej części grupy Kaczyńskiego tak można powiedzieć. Ale jest tam też dużo porządnych ludzi. No właśnie przecież i poseł Kołakowski należał kiedyś do PiSu, ale przejrzał na oczy, odszedł od tej formacji. Dzisiaj mówi już własnym głosem, reprezentuje polską wieś. Pokazujemy często dosyć posła Sośnierza w naszej telewizji, który też nie boi się krytykować władzy. Poseł Maksymowicz, profesor, też przecież to samo mówił o Obajtku, co my, to samo o niewydolności czy wręcz no, działaniach sabotażowych Ministerstwa Zdrowia. Także jest tam trochę ludzi, z którymi można rozmawiać, warto rozmawiać i trzeba rozmawiać.
Lina, połowa narodu nie chodzi na głosowania, bo nie wierzy, że coś się może w Polsce zmienić, a druga połowa idzie po 500 plus 13 emeryturę, a reszta po benefity dla partii.
No to właśnie dzisiaj o tym mówiłem, czy my jeszcze mamy naród.
Odnośnie gitar, bo to mamy najświeższą informację, przypominamy wam, że nasza telewizja otrzymuje się z waszych wpłat. Możecie wspierać telewizję Idź Pod Prąd, idźpodprąd.pl/wsparcie. I na dzień dzisiejszy mamy 410 osób wsparło w miesiącu kwietniu telewizję Idź Pod Prąd.
410, gitar nam gra, cytując stary.
To jest połowa miesiąca.
Przebój, idziemy na tysiąc, to jest już trzeci rok nasz cel. Mam nadzieję, że znowu stanie przy nas przynajmniej 1000 osób i kolejny miesiąc 1000 gitar nam zagra.
Z ogłoszeń przypominamy, że trwa akcja poparcia dla pastora Pawła Chojeckiego, support pastor Chojecki. Takie zdjęcia z takim hashtagiem możecie wysyłać, możecie po pierwsze wrzucać na swoje profile społecznościowe, wysyłać na kontakt @idźpodprąd.pl. Zachęcamy także do dołączenia do wydarzenia. Akcja hashtag support pastor Paweł Chojecki na Facebooku. Co jeszcze dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd? O 18 Idź Pod Prąd dogrywka, o 19 serwis informacyjny, a o 20:30 studium Ewangelii Jana po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Nie dodawajcie nic do słów Boga, a także kartka z kalendarza Piotra Skowicza, wydarzenia z 1945 roku. My się będziemy już z Państwem żegnać. Dziękuję Tobie za udział. Był ze mną pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
W Księdze Przypowieści Salomona w 30 rozdziale tu możemy znaleźć słowa innego mędrca Agura. I on tak prawi. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Każde słowo Pana jest prawdziwe. I wniosek w szóstym wersecie: nie dodawaj nic do Jego słów. I tu są podane dwa powody, dla których nie należy tego robić. Pierwszy, wcześniej, one są prawdziwe. W innych miejscach Pisma Świętego mamy, że są doskonałe, kompletne, pełne jest objawienie Słowa Bożego. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby cię nie zganił. Czyli zobaczcie, Bóg nie pozostawi bez reakcji sytuacji, w których jakiś człowiek, chrześcijanin, który twierdzi, że przemawia w Bożym imieniu, w imieniu Boga, czy jakiś kościół ogłasza jakieś prawdy teologiczne, które są dodawaniem czegoś, czegoś, czego nie ma w Piśmie Świętym, zostanie przez Boga zganiony. Bóg nie pozostanie obojętny, kiedy ktoś będzie gmerał przy Jego słowie, kiedy będzie dodawał coś, czego tam nie ma. Aby cię nie zganił, i zobaczcie dalej, i żeby Bóg nie uznał cię za kłamcę, warto się poważnie zastanowić, zanim zaczniesz jakieś swoje wymysły, swoje chore idee podkładać pod Słowo Boże. Aby cię nie zganił i aby cię nie uznał za kłamcę. To jest jego ostrzeżenie.
Kwietnia 1945 roku ukazał się pierwszy numer tygodnika Przekrój. Trwała jeszcze wojna, Hitler żył, w Polsce toczyły się walki pomiędzy komunistami a ich przeciwnikami, a w Krakowie przedwojenni dziennikarze zaczęli wydawać pismo zupełnie niepasujące do komunistycznej ideologii. Przekrój informował czytelników o tym, co dzieje się na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych, przedstawiał nowinki zachodniej kultury i sztuki. Autorzy Przekroju unikali zwykle nachalnej komunistycznej propagandy, pisali w sposób interesujący i nieszablonowy. Pismo miało też zawsze bardzo ciekawą szatę graficzną. Współpracowali z nim wybitni dziennikarze i wybitni plastycy. Przekrój był jakby oknem wystawowym cywilizacji zachodniej w krajach realnego socjalizmu. Kupowali go często przybysze z innych krajów tzw. demokracji ludowej, bo w Związku Sowieckim, NRD czy Czechosłowacji takiego pisma nie było. W latach 70. w okresie swojego największego rozkwitu pismo miało nakład 700 tysięcy egzemplarzy. Czy Przekrój był formą walki polskiej elity kulturalnej z komunizmem, czy jego redakcja przechytrzyła cenzurę? Nie sądzę. Komuniści wiedzieli, jakim narodem rządzą. Zdawali sobie sprawę, że jest w nim znaczna część ludzi mocno związanych z kulturą zachodnią, tęskniących do niej, wiedzieli, że prymitywna propaganda nigdy do nich nie dotrze, a pragnienie, by w Polsce było tak jak na Zachodzie, w nich pozostanie i trzeba je zaspokajać w sposób kontrolowany. Twórcy Przekroju zdawali sobie sprawę, że władza oczekuje od nich tworzenia pewnej iluzji i dostarczali ją czytelnikom. Dzięki temu łatwiej było Polakami rządzić. Jesteśmy skłonni zadowalać się namiastkami.